Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, członek Akademii Kopernikańskiej w Warszawie, a także Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, dzień dobry, kłaniam się serdecznie.
I informacja sprzed kilku dni. Osoba transseksualna może otrzymać chrzest i może być rodzicem chrzestnym i świadkiem na ślubie, a także osoby homoseksualne mieszkające z drugą osobą mogą być rodzicami chrzestnymi i świadkami. To Watykańska Dykasteria, dawniej Kongregacja Nauki Wiary, odpowiedziała na pytanie skierowane z Brazylii. Jak ksiądz przyjął tę informację? To jest przełomowy fakt, dokument w nauczaniu Kościoła?
Przepraszam za ostrość wypowiedzi, ale moim zdaniem to jest przełomowy błąd, który po prostu może prowadzić do katastrofalnych skutków. Natomiast absolutnie nie sposób się niestety zgodzić z tą opinią dykasterii. No z kilku względów, chociażby zaczynając od chrztu, chrzest dziecka dokonuje się w wierze rodziców i rodziców chrzestnych. Jeżeli natomiast no właśnie rodzice w sposób deklaratywny, w sposób egzystencjalny naruszają zasady wiary, no to po prostu dotykamy tutaj jakiejś wewnętrznej sprzeczności. Sens tego chrztu po prostu momentalnie zostaje zniszczony, rozbity. Jeżeli Francuska Akademia Medyczna, jeżeli Instytut Karolinska w Szwecji stwierdzają, że osoby transseksualne to jest dzisiaj problem epidemii społecznej, a nie biologicznej, to nie jest kwestia realna, tylko to jest kwestia no, pewnej ideologii, mówiąc bardziej może wyraziście, no to tym bardziej może zastanawiać to, dlaczego Kościół jest tutaj bardziej uległy niż instytucje świeckie, niż instytucje laickie, które do tej pory raczej no, były bardzo liberalne w tych ocenach. Więc dokument jest szokiem, jest zaskoczeniem kompletnym.
A tym bardziej, że to, co możemy przeczytać w uzasadnieniu, są to pojęcia bardzo nieostre, niedookreślone, że można się zgodzić na to, przepraszam, o czym wcześniej mówiłam i o tym chrzcie, ale przede wszystkim o byciu rodzicami chrzestnymi, że ma decydować o tym rozwaga duszpasterska, która wymaga, aby nie pozwolono na niebezpieczeństwo wywołania skandalu. Jak to weryfikować? Jak dany duszpasterz ma nie wywołać skandalu? Osoby homoseksualne, które żyją razem, mieszkają razem, przecież nikt nie wchodzi im do domu, nie zagląda do altany i do tego, jak żyją, prawda?
Tak, no to jest pytanie oczywiście do autora tego dokumentu, kardynała Fernandeza. Ja nie jestem w stanie absolutnie określić ani takich kryteriów, ani sposobów takiej weryfikacji. Przerażające jest to, że po raz kolejny schodzimy tutaj w ostatnich latach wypowiedzi Kościoła na poziom bardzo subiektywny, bardzo niejednoznaczny, o ile właśnie Kościół do tej pory w dobie ostatnich pontyfikatów, chociażby papieża Benedykta, zwłaszcza świętego Jana Pawła, jego Veritatis Splendor, bardzo wyraźnie określił fundamentalne zasady życia moralnego, rozróżniające dobro i zło, tak w tej chwili schodzimy tutaj na pozycję sytuacjonizmu etycznego, relatywizmu, gdzie rozeznanie duszpasterza, który przecież właśnie nie jest uczestnikiem życia tych ludzi, ale to rozeznanie duszpasterza zostaje obarczone ciężarem decydowania w sprawach fundamentalnie ważnych. To jest przerażające.
Kolejny aspekt to dzieci par homoseksualnych będą mogły być ochrzczone, nawet jeśli urodzą się z matki zastępczej, pod warunkiem, że istnieje uzasadniona nadzieja, że zostaną wychowane w wierze katolickiej. No nadzieja jest bardzo ważna w naszym życiu i potrzebna. Jednak no, kolejny raz mówię o tym, że są to bardzo, bardzo niejasne pojęcia i dają ogromną rolę, można tak powiedzieć, władzę duszpasterzom, którzy będą decydować się na takie kroki. Czy tak powinno być? Czy taki przekaz powinien płynąć właśnie niejasny, nieliteralnie określony?
No zdecydowanie nie. Rzeczywiście tej nadzieja jest pojęciem bardzo, bardzo niejednoznacznym. I nie wiemy, czy chodzi tu o nadzieję, która zawieść nie może, cytując słowa świętego Pawła, czy chodzi o nadzieję, która jest matką głupich. Przepraszam za to zestawienie, ale niestety ono w tym wypadku jest zasadne, ponieważ nie mamy żadnego dowodu na to, że rzeczywiście ci ludzie będą chcieli wychowywać w wierze katolickiej te dzieci. I to jest podstawowy problem. Rolą Piotra, o którą modlił się sam Chrystus Pan, jest umacniać braci w wierze. O to się modliłem, mówił Chrystus właśnie, aby nie ustała twoja wiara i abyś umacniał braci twoich w wierze. I ta funkcja urzędu piotrowego no dzisiaj niestety jest mocno podważona. To jest dla nas wszystkich ogromny problem. Ja bym jeszcze zwrócił jednym zdaniem uwagę na to, że w tym orzeczeniu dykasterii pojawia się pojęcie właśnie matki zastępczej, surogatki. I ono nie jest opatrzone jakimś nawiasem, jakimś przypisem, że jest to procedura, z którą Kościół kategorycznie się nie zgadza. A więc można pośrednio wnioskować, że została tutaj zaakceptowana ta metoda jako metoda dozwolona. No przypomnę, przepraszam za to sformułowanie, ale przypomnę, że surrogacja określana jest w różnych publikacjach także jako tak zwane macice w leasingu, co pokazuje no całą grozę tego procederu, grozę uprzedmiotowienia kobiety, grozę destrukcji, radykalnej destrukcji macierzyństwa. A więc co zdanie w tym dokumencie, to właściwie mamy spięczające się problemy i powody do niepokoju.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział tak. Uzasadnione staje się więc pytanie o relacje między Kościołem katolickim a tak rozumianym Kościołem synodalnym. Czy w tej propozycji reformy mamy do czynienia z ciągłością czy zerwaniem, księże profesorze? Pyta się arcybiskup Gądecki.
Synod jeszcze się nie zakończył, więc nie możemy tutaj definitywnie orzekać. Nie ma adhortacji, która powinna być zwieńczeniem tego synodu, ale dotychczasowe znaki no dość jednoznacznie pokazują, że po pierwsze synod sam w sobie jest pewnym eksperymentem, który nie miał precedensu w Kościele. Ten synod biskupów jest w dużej mierze wypełniony osobami świeckimi o różnych zupełnie przekonaniach, których głos jest głosem wiążącym. To jest pierwsza taka metodologiczna, powiedziałbym, czy formalna sprawa budząca niepokój, ale o wiele większym niepokojem jest to, co jest prezentowane na synodzie, a więc właśnie zamiast takiego tryptyku, który zresztą bardzo pięknie przedstawił ksiądz profesor Halik na zgromadzeniu ogólnym Synodu Europejskiego w Pradze, gdzie mówił o tym, że no, rolą Kościoła jest umacnianie takich fundamentów ortodoksji, ortopraksji, ortopatii, czyli doktryny duszpasterstwa i duchowości. My mamy tutaj no, zwrócenie uwagi na tak zwane duszpasterstwo, które jest jednak oderwane od doktryny, a to jednoznacznie pokazuje, że ten synod raczej idzie w kierunku zerwania właśnie z tradycją i doktryną i po prostu protestantyzacji Kościoła, oderwania Kościoła katolickiego od jego źródeł.
Właśnie chciałam o to zapytać. Mówił ksiądz o adhortacji, która powinna być wynikiem takiego synodu, ale jakie treści przede wszystkim przeważają podczas tego synodu biskupów w Rzymie? Czy możemy je jakoś sklasyfikować, czy narracja, która płynie przede wszystkim z tego spotkania?
No to jest narracja, która myślę, że odbiega od realnych problemów współczesnego świata. Mamy do czynienia no, z procesem przyspieszonej laicyzacji, dechrystianizacji. Mamy do czynienia z procesem globalizacji, z procesem ograniczenia wolności religijnej, prześladowań chrześcijan, ale także tego ograniczenia wolności religijnej, który był wynikiem pandemii COVID-19. Mamy do czynienia z problemem wielkiego resetu, który usiłuje przemodelować nasz świat od strony społecznej, gospodarczej, ekonomicznej, ale także egzystencjalnej. Mamy problemy trudnych relacji z islamem, mówiąc najoględniej. Problem globalnej migracji, który jest wyzwaniem religijnym, wyzwaniem kulturowym. Mamy konsekwencje rewolucji 68 roku wyrażające się w rewolucjach kulturowych. I to wszystko powoduje, że wokół tych problemów, jak sądzę, powinna skupiać się uwaga ojców synodalnych, ojców i matek synodalnych. Natomiast zastanawiamy się nad tym, to znaczy członkowie synodu, uczestnicy synodu zastanawiają się nad problemem inkluzywności osób LGBT, nad problemem zmian klimatycznych, nad problemami migracji, ale bez uwzględnienia podstawowego problemu, jaki ta migracja stwarza, właśnie tej wojny religijnej, cywilizacyjnej. A więc zupełnie pominięte są kwestie właśnie dechrystianizacji i tych wyzwań, wobec których Kościół staje. Po prostu moim zdaniem źle są odczytane znaki czasu, które realnie stanowią o rzeczywistości Kościoła.
Mówi ksiądz profesor o licznych problemach, ale jednak takie pozytywne przesłanie na koniec, które nas jednak uzbroi w nadzieję i w dobre spojrzenie w przyszłość.
Kościół jest bardzo szczególną instytucją, jest wspólnotą założoną przez Chrystusa, to gwarantuje jego trwałość. Kościół jest świętą rzeczywistością właśnie dzięki Chrystusowi, nawet przy naszej ułomności. Kościół ma też wielkie dziedzictwo wielkich papieży, świętych papieży, wspaniałą doktrynę i myślę, że ten trudny epizod, choć jest dla nas bolesny obecnego okresu życia Kościoła, no jest epizodem, który przeminie, a my wrócimy do i możemy wracać także w tej chwili, teraz, do tej spuścizny Kościoła, która jest trwała, nieprzemijająca i naprawdę piękna.
Powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, członek Akademii Kopernikańskiej w Warszawie, a także wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, dziękuję i
szczęść
pięknego
Boże,
dnia.
Dziękuję.
Wszystkiego dobrego. A ze mną w studiu jest już Jakub Duszak. Dzień dobry, Jakub.
Dzień dobry, Magdaleno. Dzień dobry.
No więc ten głos Państwo dokładnie i dobrze znają. Czas na wiadomości.